Zapraszamy na audycję cotygodniową Szukając Słowa Bożego. Będziemy rozważać liturgię Słowa na najbliższą niedzielę. W naszym studiu już jest ksiądz dr Tomasz Tułodziecki, moderator dzieła biblijnego diecezji toruńskiej, wykładowca Pisma Świętego, duszpasterz, tak. Witamy księdza po wakacyjnej przerwie i wchodzimy w atmosferę tej najbliższej niedzieli. Bardzo prosimy o kilka słów i potem modlitwa do Ducha Świętego.
Tak jest, dziękuję bardzo za przywitanie miłe. Tak się skurzyło, że długo tu już, dawno tu nie byłem i tak rzeczywiście po wakacyjnej przerwie miło, że tutaj się znów spotykamy. Dzisiaj troszkę tak w podwójnym zastępstwie, bo miałby ksiądz profesor Witczyk, potem szukał zastępstwo księdza Szmajdzińskiego, ostatecznie padło na mnie, dlatego tym bardziej cieszę się, że mogę tutaj się dzisiaj spotykać z radiosłuchaczami i mamy okazję rozważać dzisiaj Słowo Boże na 25. niedzielę zwykłą w ciągu roku. Ja bym powiedział w ramach wstępu, tak troszkę porównał ten moment dzisiejszy do pory roku. W ogóle wchodzimy w okres jesienny, taki okres pewnego dojrzewania, zbierania plonów. Powoli też zbliżamy się takimi wolnymi krokami, ale to widać właśnie w czytaniach dzisiejszej niedzieli do końca roku kościelnego, bo Pan Jezus dzisiaj jakby pokazuje po raz drugi już, bo tydzień temu mieliśmy okazję wysłuchać pierwszej zapowiedzi męki swojej. Dzisiaj ponowi tę zapowiedź. Pokaże cel swojej wędrówki, gdzie się wszystko wypełni w Jeruzalem, kiedy będzie musiał po prostu umrzeć za nas przez mękę i cierpienia, przejść właśnie dokonując dzieła zbawczego, czyli właśnie tam dokonuje się to dopełnienie człowieka. I właściwie jest to takie pytanie przez tą liturgię skierowane do nas, jak my też wypełniamy nasz czas, jakimi uczynkami, dokąd zmierzamy naszą drogą. Też jest to jakiś pewnie moment już też w roku, by robić pewne podsumowania, żeby też dokonać właśnie pewnego bilansu, co udało się zrobić w tym okresie, kiedy zbieramy plony, kiedy wszystko dojrzewa, kwitnie. I teraz jest pewne robienie pewnego rachunku, przygotowywanie też, tak to narzuca no, oczywiście kolejny okres czasu, kolejna pora roku, przygotowanie jakichś zasobów, które pomagają przetrwać trudne momenty, trudny czas, a także i wejść w nowe wyzwania, z jakimi zawsze każdy nowy rok, nowy czas nas konfrontuje. I dlatego warto dzisiaj też właśnie wsłuchać się w słowa, które padną do nas, słowa o mądrości, o prawdziwej wierze, pokorze, po prostu dokonać też pewnego bilansu powakacyjnego, tak jak tutaj dzisiaj od tych słów rozpoczęliśmy nasze spotkanie.
Duchu Święty, przyjdź, pocieszycielu, przyjdź, ożywicielu serc. Duchu Święty, przyjdź, pocieszycielu, przyjdź, ożywicielu naszych serc. Pragnę z Tobą być i przez życie iść, wciąż na nowo doświadczając miłości Twej. Pragnę z Tobą być i przez życie iść. Święty, Święty Duchu, do nas przyjdź. Duchu Święty, przyjdź, pocieszycielu, przyjdź, ożywicielu serc. Duchu Święty, przyjdź, pocieszycielu,
czytanie z Księgi Mądrości. Bezbożni mówili, zróbmy zasadzkę na sprawiedliwego, bo nam niewygodny. Sprzeciwia się naszym sprawom, zarzuca nam łamanie prawa, wypomina nam błędy naszych obyczajów. Zobaczmyż, czy prawdziwe są jego słowa. Wybadajmy, co będzie przy jego zejściu. Bo jeśli sprawiedliwy jest Synem Bożym, Bóg ujmie się za nim i wyrwie go z ręki przeciwników. Dotknijmy go obelgą i katuszą, by poznać jego łagodność i doświadczyć jego cierpliwości. Zasądźmy go na śmierć haniebną, bo jak mówił, będzie ocalony.
przepięknym czytaniu, bardzo krótkim, ale bardzo rzeczowym, ze Starego Testamentu, z Księgi Mądrości, która należy, co chcemy też podkreślić, do tak zwanych ksiąg deuterokanonicznych Starego Testamentu, czyli ksiąg wyjątkowych, które czytamy tylko my liturgicznie jako katolicy. Były to księgi, które, jak wiemy, spisano przede wszystkim w języku greckim, czy też oryginały zachowały się, najstarsze rękopisy w języku greckim i w takim stanie przechowane do naszych czasów, czy do czasów, kiedy Kościół stawał się żywą rzeczywistością, przejęte potem przez właśnie pierwsze gminy chrześcijańskie, stały się też częścią naszej liturgii. W tym czytaniu dzisiaj widzimy bardzo taki zasadniczy kontrast między tymi, których autor natchniony nazywa bezbożnymi, a z drugiej strony staje naprzeciw nich sprawiedliwy. Ale warto też jeszcze dodać tutaj jedną rzeczywistość, czy też my to nazywamy cnotą, w samą mądrość, bo z tej księgi czytanie to pochodzi. A więc mamy człowieka, który jest mądry i sprawiedliwy, naprzeciwko bezbożnych, których możemy też nazwać po prostu głupimi. I jak wiemy, sprawiedliwość i mądrość to dwie z czterech cnót kardynalnych, na których, jak mówi katechizm, powinno zasadzać się nasze życie. Do tego dochodzi jeszcze męstwo i umiar, co też oczywiście jakoś w życiu sprawiedliwego i mądrego człowieka zawsze ma miejsce. Pytanie zatem rodzi się, w jaki sposób żyjemy, do jakiej kategorii ludzi należymy. Człowiek sprawiedliwy w języku wszystkich ksiąg mądrościowych to jest człowiek, który bierze Boga na poważnie i po prostu w Niego wierzy. Ale to jest też człowiek, jak powiedzą księgi mądrościowe, księgi psalmów, nie tylko księga mądrości, ale też księga Hioba, księga Syracha, księga przysłów. To jest też człowiek, którego sam Bóg bierze na poważnie i kładzie na jego barki poważne zadania. Wyznacza mu właściwą, odpowiedzialną drogę, bo wie, że na tym człowieku się nie zawiedzie. Ideałem takiego sprawiedliwego, bo też tak go nazywamy, jest sługa pański, jakim jest Jezus Chrystus, i on wytycza szlak. Zresztą o tym dzisiaj powie. Naprzeciwko stają ludzie bezbożni, czyli można powiedzieć głupi. Ci, którzy są zaprzeczeniem cnót kardynalnych. Głupota to właśnie zaprzeczenie mądrości. W psalmach często słyszymy takie zdanie jak refren, że które autor biblijny bardzo dosadnie wyraża. Mówi: głupi w sercu swoim, nie ma Boga, ohydni są, okrutne rzeczy popełniają. O takim okrucieństwie dzisiaj też słyszymy. To jest właśnie przypadłość ludzi głupich, których serce jest pozbawione Boga, które opróżniło się jakby z Boga, które wyrzuciło Boga ze swego życia. Wtedy człowiek popada w głupotę, której wyrazem jest po prostu bezbożność. Bardzo niebezpieczna i bardzo zdradliwa. Czyhająca często na tych, którzy są sprawiedliwi, by są wyrzutem sumienia. Bardzo zatem konkretne słowo w pierwszym czytaniu padnie do nas w pierwszym czytaniu. O tę mądrość naszą i sprawiedliwość codzienną Bóg też nas zapyta. Bo czasami może być i tak, że zewnętrznie człowiek wyraża swoją pobożność, ale serce ma przepełnione innymi wartościami, więc będzie to okazja znów do konfrontacji z Bożym Słowem żywym, czyli z samym Bogiem, który o stan naszego serca w kontekście pierwszego czytania chce nas po prostu w tę najbliższą niedzielę zapytać.
Czytanie z listu świętego Jakuba, apostoła. Najmilsi, gdzie zazdrość i żądza sporu, tam też bezład wszelki występek. Mądrość zaś zstępująca z góry jest przede wszystkim czysta, dalej skłonna do zgody, ustępliwa, posłuszna, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, wolna od względów ludzkich i obłudy. Owoc zaś sprawiedliwości sieją w pokoju ci, którzy zaprowadzają pokój. Skąd się biorą wojny, skąd kłótnie między wami? Nie skądinąd tylko z waszych rządz, które walczą w członkach waszych. Pożądacie, a nie macie. Żywicie morderczą zazdrość, a nie możecie osiągnąć. Prowadzicie walki i kłótnie, a nic nie posiadacie, gdyż się nie modlicie. Modlicie się, ale nie otrzymujecie, bo się źle modlicie, starając się jedynie o zaspokojenie swych żądz. Oto Słowo Boże.
Gdy słuchamy słów, które towarzyszą nam już od kilku tygodni, znów wyjętych z listu świętego Jakuba Apostoła, przemawia zresztą do nas już właśnie w trzecią czy czwartą niedzielę z kolei, to wydawać by się mogło, że dzisiejszy fragment jest niejako komentarzem do tych słów, które usłyszeliśmy w czytaniu pierwszym z Księgi Mądrości. No niewątpliwie święty Jakub raczej dobrze znał Księgę Mądrości i można powiedzieć, w stosunku do gminy, do pierwszych chrześcijan, z którymi przebywał, wśród których pracował, wśród których głosił Słowo Boże, właśnie wykorzystywał ją do swojego przepowiadania. Bo też i tutaj, jak widzimy i słyszymy, padają słowa dzisiaj kluczowe. Mądrość, sprawiedliwość, modlitwa, pobożność. A z drugiej strony, no właśnie ta morderczość, zawiść. No niesprawiedliwość ogólnie rzecz biorąc. Można by się zapytać też, dlaczego akurat pewien katalog cech pozytywnych i negatywnych, jaką wybrał, można byłoby też inne tutaj dodać. Prawdopodobnie w tym czytaniu jest właśnie zawarty obraz gminy, która stoi przed oczami apostoła, jest mu bardzo droga, jednocześnie, jak widzimy, dotknięta chorobą, taką bardzo mocną wewnętrzną chorobą, z której Jakub próbuje uleczyć tych, których Bóg mu powierzył. Można powiedzieć też oczywiście i nas, bo w tych czytaniach musimy siebie także odkryć. I dlatego dziś wymienia nam pewne takie dodatkowe cechy mądrości, która powinna nas przepełniać, a więc posłuszeństwo, ustępliwość, skłonność do zgody, miłosierdzie, wszelki dobry owoc, który płynie z naszego życia i pozbawienie się obłudy, odrzucanie obłudy. Niestety, jak wiemy, no, często taka sytuacja nie ma miejsca, dlatego te czytania bardzo trudne i bardzo, można powiedzieć, ostre z ust świętego Jakuba padają i są bardzo aktualne dzisiaj. Dlatego też warto sobie wziąć do serca także i to słowo, które niejako pogłębia ten cały problem, kontrast między bezbożnymi a mądrymi, zarysowane już w pierwszym czytaniu. I odnieść to do konkretnej sytuacji, także do mojej osobistej modlitwy, mojej osobistej pobożności, osobistych intencji na modlitwie, bo to chyba najbardziej jest dzisiaj w ustach Jakuba istotne. O co się modlę? Po co przychodzę do Pana? Czy są to właśnie intencje sprawiedliwe i mądre, które mają też i w moim życiu, a w życiu przede wszystkim innych, przynieść wiele dobra, czy to jest też modlitwa bardzo egoistyczna, samolubna. Tutaj wracają nam takie obrazy modlitwy, która wręcz była napiętnowana przez Chrystusa. Kiedy pamiętamy, faryzeusz przychodził w przypowieści Jezusa na modlitwę, to też sam siebie chwalił, a jednocześnie krytykował tych, którzy byli wokół niego, a już szczególnie ci niżej postawieni w hierarchii, którzy w jego oczach wydawali się grzesznikami, a okazało się, że to oni są sprawiedliwi. Przyjdziemy na modlitwę i to słowo będzie modlitwą, więc warto by się zastanowić, w jakim celu czy w jakim kierunku nasza modlitwa zmierza, nasze intencje płynące z naszego serca. Jakie ono jest, serce, które te intencje wyraża.
Czytanie z Ewangelii według świętego Marka. Jezus i jego uczniowie podróżowali przez Galileę. On jednak nie chciał, żeby kto wiedział o tym. Pouczał bowiem swoich uczniów i mówił im: Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Ci go zabiją, lecz zabity po 3 dniach zmartwychwstanie. Oni jednak nie rozumieli tych słów, a bali się go pytać. Tak przybyli do Kafarnaum. Gdy był w domu, zapytał ich: o czym to rozmawialiście w drodze? Lecz oni milczeli, w drodze bowiem posprzeczali się między sobą o to, kto z nich jest największy. On usiadł, przywołał 12 i rzekł do nich: jeśli kto chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich. Potem wziął dziecko, postawił je przed nimi, objąwszy je ramionami, rzekł do nich: kto przyjmuje jedno z tych dzieci w imię moje, mnie przyjmuje. A kto mnie przyjmuje, nie przyjmuje mnie, lecz tego, który mnie posłał.
Dwudziesta piąta niedziela zwykła prezentuje nam, pewnie już któryś tam raz w życiu, drugą zapowiedź męki Pana Jezusa. My je dobrze znamy. To tak refren wybrzmiewa co jakiś czas w liturgii Kościoła, ta wypowiedź Jezusa o Jego męce, o Jego konieczności oddania się za ludzi w ręce nieprzyjaciół, by ostatecznie zakończyć swoje życie na krzyżu. Oczywiście w tej perspektywie pięknej zmartwychwstania i zwycięstwa nad śmiercią. Chciałbym, żebyśmy zwrócili uwagę nad tym tekstem. Naprawdę warto się zatrzymać, bo teksty, które mówią o zapowiedzi męki Pana Jezusa, są wyjątkowe we wszystkich 3 Ewangeliach synoptycznych. My czytamy akurat fragment z Ewangelii świętego Marka. W tych Ewangeliach wiemy, że tych zapowiedzi jest 3 i już ta sama liczba 3 od razu wzbudza pewne polemiki i zastanowienie, bo moglibyśmy dziś postawić pytanie, dlaczego Pan Jezus aż 3 razy powtarza o tej samej rzeczywistości. Ma przecież przed sobą ludzi inteligentnych, nas również tutaj w to chciałbym włączyć. Oczywiście też i uczniów, którzy się modlili, znali Pisma, byli uczniami rabinów, tak jak święty Jan, i doskonale znali też teksty starotestamentalne. Dlaczego Pan Jezus powtarza pewne kwestie? Jest to błąd pewien, możemy też powiedzieć. Inteligentny człowiek, wystarczy, że pewien wykład usłyszy raz, zanotuje, przemyśli i rzeczywiście pewna wiedza powinna zostać. A tym bardziej w tekście pisanym możemy zapytać, dlaczego 3 razy ewangeliści też w jakiś sposób stylistyczny błąd popełniają, wracając do tego właśnie momentu. Otóż dlatego, że właśnie jest to wyjątkowa perykopa i wyjątkowy fragment. Popatrzmy, że każdy z tych fragmentów jest też skomentowany, czy też towarzyszy mu pewna burzliwa następstwa. W zeszłym tygodniu słuchaliśmy pierwszego podobnego wystąpienia, pierwszej zapowiedzi męki. Wiemy, czym się to skończyło. No, ostrą polemiką z świętym Piotrem i w zasadzie nazwanie go przeciwnikiem, szatanem, pewną taką, no, można powiedzieć, bardzo ostrym zganieniem samego Chrystusa Pana. Dzisiaj mamy podobny moment, kiedy słyszymy o sporze uczniów między sobą i uprzedzając nieco fakty, kiedy dojdzie do 3 zapowiedzi męki, mamy tam znów bardzo polemiczny moment, bo po 3 zapowiedzi dwaj uczniowie Pana Jezusa, bardzo umiłowany przez Jezusa Jan i jego brat Jakub, przychodzą potem do Chrystusa Pana i proszą o zaszczytne miejsca, te najbliższe po prawej i po lewej stronie. Widzimy, że zamiast wywoływać pewną refleksję, pewne też wyciszenie, medytację, można powiedzieć, wewnętrzne jakieś skupienie nad dramatem słów, jaki jest wewnątrz tych słów Jezusa, te słowa jakby pobudzają do zupełnie przeciwnej reakcji, do pewnego jakiegoś szukania, zupełnie ludzkiego sposobu rozwiązania tego problemu, jaki niesie ze sobą zapowiedź męki, ta utrata mistrza. I za każdym razem Jezus w zasadzie ponosi też porażkę, bo przecież nie o to chodziło, żeby uczniowie wewnętrznie wzbudzali w sobie konflikty, w swoim gronie kłócili się o zaszczytne miejsca. To jest porażka w zasadzie nauczyciela. Więc tutaj bardzo mocno trzeba na te teksty zwrócić uwagę, bo one też do nas padają w bardzo konkretnym kontekście życia. I też jest to jakby to zaproszenie Jezusa ciągle do, no właśnie, odpowiedniej drogi, którą dla każdego chrześcijanina Bóg wytoczył. Drogi pokory, drogi pewnego uniżenia, służby, co podsumuje Pan Jezus właśnie tą ostatnią lekcją pokory, jaką będzie umycie nóg w Wieczerniku. A dzisiaj też za wzór pokory, bo to w każdym komentarzu do tego czytania wraca, jest dziecko. Dziecko, które tu zaskakuje prawdopodobnie apostołów, i w każdym komentarzu do tego fragmentu usłyszymy, że dziecko w tamtym czasie w zasadzie nie liczyło się. Oczywiście było symbolem dostatku, było symbolem błogosławieństwa Bożego, posiadanie wielu dzieci było czymś wspaniałym, ale one, póki były dziećmi, nie liczyły się w hierarchii społecznej, nie miały głosu, były przy matkach, o wszystkim decydowali ojcowie, mężczyźni. Dopiero kiedy dorastały te dzieci, wchodziły, a szczególnie potomkowie męscy w rodzinie, ci dopiero zaczynali decydować później o losie konkretnych rodzin, pokoleń i tak dalej. I właśnie to dziecko wybiera Jezus jako wzór pokoju, pokory, czyli tego, który musi zawierzyć komuś, aby przetrwać. Taką relację chce Bóg wzbudzić w nas, byśmy też zaufali, że nad nami jest Ojciec, który nad nami czuwa, a my uczyli się właśnie poprzez te słowa mądre Jezusa samego, tej ufności do Ojca, że On nawet w tych trudnych sytuacjach, kiedy i nam taką drogę przez cierpienie wyznacza, czuwa nad nami i jest, i tej ufności jakby no, od nas wymaga. To też łączy się właśnie też ciągle z tymi czytaniami, które już słyszeliśmy, o tej życiowej mądrości, która bije przez pokorę, wyraża się przez pokorę, przez męstwo pewne w wyznawaniu swojej wiary i bezgraniczne zaufanie Ojcu, które nie jest łatwe, które na pewno trzeba ciągle zdobywać każdego dnia i dlatego może właśnie nie tyle jest to błąd, co wspaniała nauka i taka Boża pedagogia uczenia nas i powtarzania tych samych słów, które zachęcają, by przy każdej wizycie u Ojca, a taka będzie w niedzielę, oddawać się w Jego ręce, starać się coraz bardziej do Niego zbliżać, jak ufne dziecko, które wie, że sobie w tym świecie samo nie poradzi.
Tak właśnie cieszymy się z obecności księdza doktora Tomasza Tułodzieckiego, biblisty. I drodzy Państwo, zapraszamy do telefonów, do pytań, myślę, takich też pogłębiających naszą wiedzę, bo cały czas pamiętajmy, że Ewangelia, prawda, święta to nie jest powieść autobiograficzna o Panu Jezusie, prawda, tylko to są najważniejsze rzeczy spisane po to, żebyśmy wierzyli, żebyśmy tak mieli mocną wiarę. To nie jest tak, że dzień po dniu by się chciał takie kalendarium życia Pana Jezusa.
Tym bardziej, że Jan o tym mówi. Mógłbym wiele jeszcze i księgi pisać, by nie zmieściły tego tutaj na świecie, a ja wybrałem to, co jest najważniejsze, prawda, żebyście wierzyli przede wszystkim.
I to jest świetna podstawa, wspaniała, na przykład potem dzieła rozszerzone, jak Jezus z Nazaretu, Romana Brasztetera,
tak prawda? Gdzie czy możemy... powiedzmy dzieła później Ojców Kościoła
Ojców
najpierw.
Kościoła najpierw, tak.
Bo dzisiaj też warto dodać w komentarzu takim liturgicznym bardziej może do tych czytań u Messoriego znalazłem taką wzmiankę, że właśnie tym dzieckiem, które wtedy przyszło do Jezusa, które Jezus pokazał uczniom jako wzór i bojaźni, i pokory, to jest święty Ignacy Antiocheński, który później staje się męczennikiem, czyli ten, który jest właściwie tym inicjatorem epoki Ojców Kościoła. Oczywiście to jest legenda i tradycja, ale gdzieś to połączenie jest, prawda, że my potem to wszystko...
No Ignacy z Antiochii. Antiocha przecież to jest ten kraj biblijny.
Tak, prawda? Jest, to jest potem ojczyzna świętego Łukasza przede wszystkim, gdzie potem pierwsza gmina taka po Jerozolimie, następna, mocna, wzrasta ze świętym Pawłem też potem na czele, bo on tam przecież dokonuje swojego jakby nawrócenia i wejścia w kościół, więc na pewno to połączenie tu istnieje. Więc jakie małe ale to jest to piękne, jeśli byłaby to prawda, to zauważmy, że jest to piękne połączenie, że mamy już w czasach później ojców kościoła tych wiarygodnych świadków, którzy jako dzieci dotykali Jezusa i szli już potem, nie będąc jeszcze uczniami, ale już właśnie poprzez wiarę innych, poprzez tą, jakby to następstwo pokoleń. Przenosili wiarę z pokolenia na pokolenie, a spadkobiercami jesteśmy my na przykład.
I Pan Bóg też sprawia, że przetrwała, bo była święta ta sukcesja.
Tak jest. I to jest właśnie przepiękne.
Bo do dzisiaj jest, Anglikani szukający, tak
jest. Tak jest. Ignacy to jest biskup i jak my mówimy o sukcesji biskupów i mówimy, że to są właśnie następcy apostołów, to tu już jest właśnie ten ciąg, prawda? Że oni sami jako apostołowie widzieli w tym Ignacym swojego, później okazuje się następcę, prawda? Bo to oni go musieli później wybrać z grona tych, którzy towarzyszyli Jezusowi gdzieś jako małe dzieci i w tym gronie tych słuchaczy.
I to jest też ciekawe przy księdze, że takim, może powiedzieć, sprawdzianem tego są egzorcyści. Bo każdy najświętszy, nawet ksiądz, najbardziej pobożny,
tak
nim,
jest, tak.
I kiedy idzie do walki z szatanem, nie ma siły, prawda?
Oczywiście,
będzie
tak
tam
jest.
Na łopatki postawiony.
Szatan go położy natychmiast, tak. Jeśli nie ma mandatu.
A egzorcysta tak mający jest. Mandat biskupa tak od razu jest. Się z nim liczy, mówi, rozmawia, dialoguje, oczywiście wściekły, podobno, bo nie byłem świadkiem, ale...
Ja byłem raz świadkiem takiego, ale z egzorcystą oczywiście towarzyszyłem modlitewnie.
Ale jest to posłanie Chrystusa.
Tak jest. Musi być mandat biskupa, bo biskup jest pierwszym egzorcystą i ewentualnie to deleguje czy ceduje na kogoś, ale to musi być osoba wybrana i rzeczywiście ten zły duch to wie. To wie, natomiast każdego innego zaatakuje i powali.
Tak, no ale właśnie mówię, nawet ten kapłan, powiedzmy, musi mieć też walory odpowiednie.
Oczywiście.
I ksiądz biskup także ma, na pewno ufamy, chociaż, ale tu jest ta władza, ten ordynariusz, pasterz, tak nie pomocniczy, prawda, nie tak ten jest. Drugi, tylko ten pierwszy, który jest postawiony.
Dlatego nie, żebyśmy się też wywyższali, tak. Ale mówi się przecież, że właśnie kapłan katolicki, oczywiście tu akurat wyposażony jest w specjalne pełnomocnictwa, ma jedyny, powiedzmy, w kręgu wiary, pełnię władzy nad złymi duchami, tę władzę kluczy kościoła i tak dalej.
To rzecz niebywała.
Niebywała.
Pan Jezus nas obdarzył, prawda?
Ja tu nie mam nic, bo ja wróciłem dopiero co 2 miesiące, byłem w kraju, gdzie, czy w tej części kraju, w Niemczech akurat na północy, gdzie my jesteśmy jako katolicy w ogromnej mniejszości, bo tam jest tylko 7-8% katolików, ale tego nie mają, bo ja mam styczność wtedy też tam będąc. Zresztą proboszcz mój znajomy przeszedł teraz na inną parafię, gdzie będzie w ogóle w tej północnej części Niemiec odpowiedzialny za ekumenizm, no ale nie mają tej władzy właśnie pastorzy protestanccy i oni się w ogóle za to nie biorą, ponieważ tam nie ma sakramentu święceń, więc tej władzy w ogóle nie przyjmują, choć też oczywiście wiemy, że były takie podjazdy i ta ekumenia była niewłaściwie rozumiana. Kiedy my staramy się, nie wiem, dopuszczano do wspólnego celebrowania Eucharystii, gdzie nie ma tej samej płaszczyzny sakramentalnej.
Nie ma materii.
Nie ma materii, tak jest. Nie ma materii. Otóż to. Ja broń Boże nie atakuję tu ekumenizmu i żadnych takich tam
oczywiście
porozumień czy dyskusji, dialogu, ale widzimy, że ten dialog jest też bardzo delikatny, bo nie wszystko jest tutaj możliwe do udostępnienia, do wspólnego celebrowania, że tak powiem.
Do połączenia się.
Tak.
Ale nie wiem, czy ksiądz doktor to dotknął, chyba tak coś mówił, ale to jeszcze dla mnie zawsze, jak jest Ewangelię czytam, jest to takie posprzeczanie się w drodze. Jak to mogło wyglądać? Na pewno nie było tak, że jestem największy, tylko może to było bardziej takie mówienie, ja czuję, że jestem bardziej, czuję to, co mistrz nasz.
Tak, ja zawsze sobie wyobrażałem tę scenę, że Pan Jezus gdzieś szedł na czele, myślał sobie o czymś.
Tak.
Oni mu towarzyszyli, bo to jest gdzieś tam też, pamiętamy, oni sobie szli, on nawet na nich nieraz nie patrzył, bo gdzieś tam kłosy zrywali, prawda? Jego nawet to, bo on myślał być może nad jakąś nową nauką, jakieś problemy, ktoś tam z nim o czymś może też polemizował, a oni sobie tam szli między sobą i mnie się wydaje, bo też wiemy o pewnych funkcjach apostolskich. Wiemy, że jeden trzymał jak Judasz skarbonkę, inny tam coś jeszcze i wydaje mi się, że może tu gdzieś właśnie tam jakieś doszły, że robisz to źle, a może ja bym lepiej do tego się nadawał i na takiej zasadzie.
A co jest ważniejsze z tych posług, prawda?
Gdzieś ja nawet taki obraz widziałem, że oni tam gdzieś właśnie sobie tam do ucha się trochę szturali, a tam właśnie, która jest ta najważniejsza, bo ja siedzę najbliżej na ucztach i tak dalej. No i to Chrystus dziś bardzo konkretnie wyjaśnia. Nie?
I Pan Jezus też miał władzę, moc taką, że przenikał umysły, prawda?
Oczywiście, tak przenikał jest. Wiedział, co się w człowieku tak. kryje. Zresztą apostołowie to, czy ewangeliści to podkreślają.
Z tego korzystał na pewno.
Tak jest, tak
bo oni mogli nawet gdzieś myślami się
Tylko właśnie
bić.
Ja zawsze sobie wyobrażałem, że był jakiś dystans między nim, że on kilkanaście kroków oczy dokładnie nie słyszał. I nawet jego to jakby nawet, nie wiem, bawiło, że oni takie płaskie dyskusje prowadzą. Śmiał się może nawet z tego. I dlatego pyta ich bardzo też życzliwie dzisiaj, o co wy się tak naprawdę sprzeczacie? Czy to jest sens w ogóle takie dyskusje podnosić, prawda? W kontekście tego, co my idziemy zrealizować, gdzie to jest naprawdę ogromne wyzwanie. Nie?
Dopiero tu zobaczycie,
jak wiele trzeba...
Przede mną jest Jerozolima, prawda? Przed
tak
nami
jest
Jerozolima. Wy musicie przeżyć te trzy dni.
My musimy sobie zdawać sprawę, że oni też tej Jerozolimy... Oczywiście mówi się, że trzy razy do Jerozolimy każdy Żyd pielgrzymował, ale my możemy sobie też bardzo mocno to dobrze wyobrazić, że nie wszyscy z nich, Galilejczyków, w tej Jerozolimie często bywali. Oczywiście pomijając Jana, który był dobrze zaprzyjaźniony z tym Sanhedrynem i uczonymi w prawie, to myślę, że oni w ogóle sobie nie wyobrażali, dlatego potem są tacy niesamowicie zachwyceni, pamiętamy, kiedy widzą świątynię i widzą, że to ich powala w ogóle widok tego niesamowitego miejsca, prawda? Więc ten ogrom zadań dopiero Jezus przed nimi jakby zaczyna, próbuje kreślić i dlatego jakby no, troszeczkę jest zażenowany, że tak niskie dyskusje między nimi w obliczu tych wielkich rzeczy, które nawet materialnie przed nimi na chwilę staną, oni prowadzą w ogóle, bo to wobec nawet tych rzeczywistości ziemskich tutaj jest nic, ta ich funkcja tu w tym wąskim gronie, prawda?
No i tym prostym znakiem wziął to dziecko.
Tak jest.
I my to, mówi, panowie, tak patrzcie jest, tutaj.
Zobaczcie, to jest prawdziwa wielkość, tak. Prawda?
To jest sens.
Oczywiście my w kontekście Kościoła możemy powiedzieć, to są ogromnie istotne potem postaci, które nauczyły się tej pokory i na tym fundamencie my jako Kościół trwamy, prawda? Ale oni muszą tej lekcje bardzo mocno przerobić dopiero.
Zapraszamy naszych słuchaczy. Telefon już znamy, ale dla przypomnienia 56 655 23 55 56 655 23 56 dla Polski Północnej i Południowej, dla zagranicy 56 655 23 33 56 655 23 66 kierunkowy do Polski 48. Już za chwilę pierwsze telefony i rozmowy w czasie audycji Szukając Słowa Bożego. I mamy telefon, bardzo proszę, słuchamy Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Szczęść Boże, mówi z tej strony Elżbieta. Chciałam zacząć może moją taką refleksję od takiej ogólnej uwagi, że problem z odczytaniem i z trudnością odczytania Słowa Bożego brał się chyba z tego, że nie bardzo rozumiałam właśnie kim Bóg jest, istotę Boga i istotę Jego woli. I właśnie gdzieś takie swoje wyobrażenie Boga miałam i gdzieś pod to moje wyobrażenie osobiste Boga ja brałam całą wiarę. Stąd też było właśnie bardzo dużo tej mojej wierze rzeczy płytkich, takich powierzchownych. Ale żeby zrozumieć właśnie te trzy perykopy, które gdzieś taką mają wspólną właśnie nić na tą niedzielę, to właśnie ta figura tego dziecka, prawda? I tak mi się wydaje, że żeby zrozumieć właśnie potęgę, chociaż troszeczkę, bo Bóg jest niepojęty, ale żeby wejść w takie zrozumienie planu Bożego, w potęgę Jego wielkiej miłości, w potęgę Jego mądrości i we wszechmoc Bożą, to trzeba właśnie być niczym. Takim nic po prostu, ale to nic wiedzieć o tym, że Bóg kocha to nic, że kocha miłością odwieczną, bezwarunkową i bezinteresowną. I w tym właśnie nic to będzie ta cała właśnie i pokora, bo no cóż właśnie do zmierzenia się każdego, choćby najmądrzejszego człowieka z Bogiem. I też właśnie tak mi się wydaje, że wtedy dopiero właśnie otwiera Bóg nasze serce i też my porywamy Jego to serce i Jego miłość przez taką właśnie tą pokorę, że w tej tej figurze dziecka to są ci wszyscy ludzie najsłabsi, tych, których świat odrzucał, odrzuca i będzie odrzucał, będzie dzielił, będzie segregował, chorych, niepełnosprawnych, starych, niepotrzebnych. To gdzieś w tym właśnie jest i w tym błogosławieństwie też pierwszym jest, prawda? Ubodzy do nich będzie należało Królestwo Niebieskie. I to jest właśnie taki klucz, mi się wydaje, o tym, żeby właśnie być tym takim niczym, nie szukać, że jestem mądrzejsza, że mi się coś należy, że jakieś miejsce muszę mieć, czy we wspólnocie, czy w czymś, tylko właśnie służyć w tej takiej pokorze i otwierać się na coraz większe poznawanie, Boga i Jego woli. To tylko tyle chciałam powiedzieć.
Dziękujemy, dziękuję za wysłuchanie. Pozdrawiamy, szczęść Boże.
pozdrawiamy. Ja powiem tak, no pani Elżbieta, bardzo dziękujemy, bo ja chciałem tu zrobić z tego pewne podsumowanie, jako taką puentę całego dzisiejszego naszego spotkania, bo rzeczywiście to, co chce Chrystus też powiedzieć, w sposób taki troszkę ukryty, ale to też jak jest taką pewną nicią w ogóle łączącą wiele wydarzeń w Ewangelii, no to jest właśnie to zwrócenie uwagi na małych, na nic nieznaczących ludzi. Właściwie Jezus, zauważmy, Chrystus od tego zaczyna też swoją jakby publiczną działalność, publiczne ukazanie się, bo też już Łukasz pokazuje go jako maleńkie dziecko, z którym wiąże się wielkie plany, a później w świątyni jerozolimskiej jako dziecko, czyli tak jak powiedzieliśmy, nic nieznaczący tam chłopiec, zaczyna zachwycać i porażać swoją mądrością wielkich tego świata. Czyli w tym, co niewielkie, w tym, co nieraz niepozorne, są ukryte wielkie sprawy Boże. Ale oczywiście to jest bardzo trafna ta myśl podsumowująca, że rzeczywiście dzisiejsza Ewangelia ma nas wyczulić na to, co słabe w świecie. Bo zresztą Chrystus powiedział o tym też wielokrotnie, że Bóg wybrał to, co, czy Paweł potem to pięknie wyraził w swoich listach, to, co niemocne, to, co słabe, to, co wzgardzone w tym świecie, aby tych pysznych, wielkich poniżyć. I popatrzmy, ja tu chcę jeszcze zwrócić na jedną ważną rzecz w kontekście tej wypowiedzi pani Elżbiety, bo my się z tym dzisiaj ścieramy na różnych płaszczyznach. I oczywiście cały ten problem dzisiejszy, zobaczmy tych właśnie, jak my to mówimy, no, wypędzonych i tych wędrujących ludzi i w duchu chrześcijańskim gdzieś tam oczywiście miłosierdzia, tych też można ich zakwalifikować do tej grupy najbardziej pokrzywdzonych, choć tu też od razu odzywa się też nasza mądrość, która podpowiada też oczywiście i apeluje o pewne rozeznanie właściwe tego wielkiego tłumu, który przybywa. A z drugiej strony też chciałbym zwrócić na jeszcze jedną kwestię. Mianowicie zauważmy, że ta dzisiejsza perykopa i to zwrócenie uwagi na pokornych i na to w ogóle, co pokorne i słabe, wiąże się bardzo mocno z jedną z pokus, którą stawia szatan przed Chrystusem w momencie właśnie kuszenia, zaraz na początku publicznej działalności Jezusa, kiedy mówi do Niego, ja wejdę, czy wejdź ty na wierzchołek świątyni i rzuć się w dół, bo przecież Pan Bóg powiedział, że aniołom swoim rozkaże, a będą cię nosili na rękach, żebyś stopy swojej o kamień nie uraził. I to jest stawianie się wyżej niż Pan Bóg, czyli wystawianie go na próbę, zuchwalstwo, czyli uczynienie właściwie z Pana Boga sługi kogoś, kto ma działać według moich zachcianek. Dzisiaj człowiek tę barierę bardzo łatwo łamie i odzywa się tu w dzisiejszej Ewangelii, gdybyśmy tak dokładnie tam gdzieś mocniej w tym się zagłębili w tym tekście, cała dzisiejsza problematyka dotycząca ochrony życia, szacunku do życia, w ogóle tego pytania, kto jest panem życia, bo to jest cała kwestia. Dzisiaj właśnie stawiając to dziecko, Chrystus powiedział, no wszystko jest w rękach ojca, to dziecko o tym wie. Wy często jako dorośli szybko o tym zapominacie i staracie się tą granicę przekraczać i mówić, my jesteśmy panami życia i od nas zależy, kto będzie żył, jak będzie wyglądał, kiedy się pojawi, czy w ogóle się pojawi. Otóż no, ta cała problematyka jest tu w dzisiejszej Ewangelii też zawarta. I to jest bardzo ważne pytanie Boga do nas, którego często nie chcemy dzisiaj słyszeć, bo wydaje się nam, że osiągnięcia właśnie tych, których tu w Księga Mądrości nazywa bezbożnymi i którzy wydają się bardzo mądrymi, okazują się ostatecznie w oczach Boga bardzo głupimi, prowadzącymi ludźmi na manowce, na zagładę. My wiemy, jak wielka to jest dzisiaj polemika i trudność w zrozumieniu tych słów.
Kolejny telefon mamy. Bardzo prosimy, Radio Maryjo, słuchamy.
Audycji,
tak, można? Proszę bardzo, jest pani na antenie, słuchamy panią. Tylko przyciszamy radio, dobrze?
Już tak.
Umowa.
Niech będzie pochwalony z Chrystus Maria zawsze dziewczę.
Teraz i zawsze, bardzo proszę.
Krystyna, w tym kontekście dzisiejszej nauki i ostatnich dni niedzieli przychodzą mi na myśl stale słowa z raju szatańskie, kiedy powiedział właśnie do Ewy Adam, będziecie jako bogowie, prawda? Więc ta pycha ciągnie się jak z pokolenia na pokolenia i Chrystus mocą swojej władzy depcze moc szatana, mówi Maryja, szczególnie przez swoje niepokalane poczęcie i stale mamy walczyć, modlić się o pokorę, a unikać złej pychy. Dziękuję bardzo i szczęść Boże.
Dziękujemy, szczęść Boże, pozdrawiamy.
Dziękujemy Pani Krystyno, to jest właśnie, tak jest, bardzo mądre tutaj to to stwierdzenie, to nawiązanie, tak, to było właśnie, Bóg o tym wie doskonale, tam popatrzmy w raju, tam się pojawia też ta pokusa posiadania w ogóle, tego pragnienia, no jak ja mam nie mieć czegoś, co tu jest na wyciągnięcie ręki. I oczywiście z tym łączy się właśnie to zerwanie tego, zdeptanie tego nakazu Bożego, ten brak pokory właśnie, tego i też właśnie to, co mówiliśmy dzisiaj, umiaru, o czym mówią cnoty kardynalne, więc to wszystko nam się dzisiaj pięknie łączy i Bóg, wiedząc, że to zraniło człowieka bardzo, no właśnie bierze to jakby na siebie, jeszcze raz wracając do tej sceny kuszenia później, od razu na początku działalności jakby idzie w tych trzech kierunkach tej pokusy materializmu, władzy i tego zuchwalstwa, tego braku bojaźni przed Bogiem, która jest początkiem mądrości i bierze to jakby Chrystus na siebie, pokazując nam, że w tych trzech dziedzinach trzeba być bardzo delikatnym, trzeba być bardzo czułym, trzeba być bardzo ostrożnym i trzeba być bardzo uważnym, kiedy się słucha Bożych słów. I dlatego też takie właśnie wypowiedzi, jak ta dzisiejsza, którą usłyszymy w niedzielę, znaczy w konkretnym okresie roku, jak powiedziałem, na pewno podsumowanie już naszych jakby takich letnich, wakacyjnych dokonań, tego zbierania plonów, żebyśmy też wiedzieli właśnie, w jakim kierunku dalej podążać i z czym też w jakiś sposób sobie na nowo radzić, czy wytyczyć sobie nowy szlak do pokonywania tych różnych pokus i zasadzek.
Właśnie a propos też tego kuszenia na pustyni, czytałem taki komentarz też bardzo ciekawy, że w tym momencie, tam wtedy, to jest też dla nas o tyle lekcja dobra, bo wtedy szatan nie wiedział, że Jezus jest Bogiem. On go odbierał jako proroka, jako człowieka, który dąży do pewnej świętości. Natomiast gdyby wiedział, że jest Bogiem, to w ogóle by nie, tej wiedzy nie miał, bo by się, nawet by się nie zbliżył, prawda?
Nie odważyłby się.
To dlatego właśnie też jest dla nas, że Pan Jezus nam daje lekcję, że jako człowiek wtedy tą walkę stoczył z szatanem. To też bardzo ciekawe, bo na mnie się wydaje, że Pan Jezus był Bogiem, był kuszony przez...
Bo tam jest to pytanie, ojcze, bardzo cenne tutaj. Oczywiście można z tym komentarzem polemizować, ale tam rzeczywiście jest to pytanie zaraz pierwsze szatana. Jeśli jesteś Synem Bożym, czyli szatan nie wie i on sprawdza, prawda? Jeśli jesteś, to powiedz to, żeby kamienie stały się chlebem, prawda? Bo jesteś głodny, no i tak dalej. A więc on jakby próbuje, czy Jezus ma tę moc Syna Bożego. Oczywiście ma, bo za chwilę jeszcze mocniejszą odpowiedź otrzymuje, że ja oczywiście mogę to zrobić, ale mam coś jeszcze w zanadrzu.
Ale też mamy dowód na to, że jest jednak ograniczonym. Wiedzę ograniczoną. Nie ma jak Pan Bóg, prawda? Nie ma na ileś tam lat do przodu, prawda? Coś tam przewiduje, na przykład nie ma całości. I to też jest taka lekcja dla nas
pozytywna. Tak jak tu wracamy do egzorcyzmu, ojcze, gdzie szatan, oczywiście to egzorcyści podkreślają, nie ma wiedzy o naszej przyszłości. On ma wiedzę o naszej przeszłości i o tym, co posiadamy w danej chwili, ale nie wybiegnie dalej. Więc jeżeli, tu już wracając...
No i znak grzechy niewyspowiadany.
Tak,
prawda?
Jest. Naszą przeszłość. Tak. Jeżeli my coś taimy, mamy coś w zanadrzu, to on już... to wyciągnie jako broń przeciwko nam, prawda?
A już te, które mamy na Spowiedzi Świętej przebaczone, nie istnieją.
Dlatego zalecenie jest, jeżeli ktoś w ogóle tam pragnie się to zabierać, czy nawet towarzyszyć w egzorcyzmie, dobra spowiedź przed egzorcyzmem. Żeby z czystym sercem w stanie łaski przystąpić do takiego obrzędu, nazwijmy to. Bo jeżeli nie, to będą tam się działy bardzo nieciekawe, dramatyczne rzeczy. I to już wielu doświadczyło.
Tak jest.
Idąc nieroztropnie, podchodząc do tych kwestii, prawda?
Tylko właśnie, to jeszcze mi się, to się kojarzy tak, że gdzieś tam kiedyś słyszałem, że popatrz, że Pan Jezus był Bogiem, był kuszony i szatan z nim walczył. Nie, on właśnie walczył z nim jako z człowiekiem.
Tak jest, bo my
więc
mówimy,
ty
tak
też
jest.
Tą lekcję możesz podobnie, no, że się uda, prawda?
Znaczy był i Bogiem, i człowiekiem, ale tu występuje przede wszystkim z tej ludzkiej strony, pokazując, co nas będzie, na nas czyha i też i pokazuje nam, gdzie jest broń, prawda? Właśnie w Bogu ona jest, bo jako człowiek nie poradzisz sobie z tym, prawda?
Tak jest.
Jako człowiek, praktycznie Jezus wie dobrze, że my jako ludzie ulegniemy, jeżeli byśmy tylko na sobie polegali, praktycznie każdej pokusie władzy, pokusie materializmu, bo jest to w nas jakby to skażenie, to zranienie ono jest, prawda? Tego ciągłego posiadania, coraz więcej, coraz bardziej wygodnego tego wszystkiego.
To są te lekcje płynące właśnie ze Słowa Bożego.
Tak.
I popatrzmy, że każde zdanie jest niosące treść, prawda?
No to jest właśnie niesamowite, jeżeli się...
wyraz.
Bo trudno jest nieraz wyrazić, nawet na wykładach, bo ja akurat prowadzę z tego zajęcia, co to jest natchnienie, prawda, Boże, natchnienie Ducha Świętego, które towarzyszyło autorom i to natchnienie, które ciągle do nas jakby przemawia z tego tekstu. No ale właśnie jak się człowiek bliżej zastanowi, to widzi, że ten tekst, on jest ciągle żywy, prawda? Że tu nie ma nic przypadkowego w każdym zdaniu. On do nas przemawia. Tu wszystko jest tak i to jest zastanawiające, że właśnie ludzie prości, ludzie do tego jakby wcześniej w ogóle nie przygotowani. Nawet weźmy Mateusza, który jest urzędnikiem, na pewno znał pismo, bo nie znało tego wielu ludzi wtedy, ale jakichś szkół rabinackich nad pismami nie siedział. Nad rachunkami matematycznymi, nie? Nad księgami, nad księgowością. A potem siada i pisze Ewangelię. No, tak głęboką, że Żydzi do dziś się nad tym, prawda, przede wszystkim kiedyś ksiądz Chrostowski mówił nam, że miał taką polemikę właśnie z takimi no, prawdziwymi rabinami i właśnie na temat Ewangelii świętego Mateusza i on mówi do nich po jakimś komentarzu, czy wy to rozumiecie? A oni mówią, my tak, tylko nie wiadomo, czy wy to rozumiecie, prawda, bo to Żyd pisze, prawda, Żyd z krwi i kości, który po żydowsku jakby to brzmi wszystko w tych frazach, prawda, kiedy się do tego dotyka. No więc to jest niesamowita sprawa, tak jak ojciec mówił. Każde zdanie, każde słowo przemawia.
A najciekawsze, gdybyśmy dzisiaj sobie zapisali to, co nam dzisiaj myśl jakaś przychodzi i za 2 lata żyli ten sam fragment i zobaczyli...
I nowe rzeczy podpowie, prawda?
Nie ma tak, że...
Tak jest. Ojcze, to ja powiem tak, ja się przygotowuję do tego programu, ale jak tu są głosy słuchaczy, my rozmawiamy, to mnie też nowe rzeczy na bazie tego ojciec czytał, a mnie coś tu wpadło, sobie zaraz zanotowałem, prawda, że jeszcze to by trzeba tam może, bo ono żyje.
Żyje we słowo.
Jak my się na nie otwieramy i chcemy tu z nim trochę pobyć, to znaczy tak jakbyśmy z Bogiem byli, to on będzie do nas mówił po prostu. To jest język Boga, prawda?
Jest telefon kolejny, bardzo prosimy, Radio Maria, słuchamy.
Dobry wieczór.
To jest z nami, proszę bardzo.
Ksiądz na pewno wypowiadał się na temat komunizmu. Ja bym chciał dokreślić tak pokrótce takie dwie postawy komuniczne. Jedna to Jan Paweł II, który tam w Kasnym Gardorstwie spotykał się i modlił się o pokój światowy, po prostu tak z kim popadło. No i druga postawa to Benedykt XVI, który w czasie swojej pielgrzymki do Turcji odwiedził meczet. Pracę światową obiegła taka wiadomość, że Benedykt XVI wspólnie z tym imamem, czy jak tam oni się nazywają, modlił się. No i na drugi dzień Watykan zdementował to, powiedział, że Benedykt XVI się nie modlił, tylko jemu towarzyszył w skupieniu i uszanowaniu. Która postawa była właściwa?
Jakie pana imię, jeśli można? O, szybciutko pan się wycofał. No cóż, oceniać.
Nie wysłuchali, nie usłyszeliśmy, jakie jest imię naszego radiosłuchacza. Proszę pana, ja się odniosę tak. Ja pamiętam to spotkanie Ojca Świętego Jana Pawła II wzbudziło wiele polemik. I odpowiem tak, to do dziś jest w liturgii Kościoła, ojciec też to wie, że ślub z muzułmaninem to tak jakby z osobą niewierzącą jest. Więc myślę, że to jest odpowiedź na pana pytanie. Ta postawa Jana Pawła II, to jest święty, ja nie chcę tego, to też trzeba by zauważyć, dokładnie tam się wsłuchać, jaka ta była ta modlitwa. Ja byłem wtedy młodym chłopakiem, pamiętam to spotkanie gdzieś tam, ale ono wzbudzało w takich bardzo no, konserwatywnych katolikach dużo polemik to spotkanie. Benedykt XVI natomiast wiemy, że swoją postawą wywołał też bardzo dużo dyskusji. I był, jeśli chodzi o świat islamu, bardzo konserwatywny też w tej swojej katolickiej postawie. I raczej wiemy, że był bardzo krytykowany później za wykłady, szczególnie w czasie wizyty w Niemczech, zdaje się w Ratyzbonie to było. Która postawa była właściwa? My, myślę, idziemy, nadal jesteśmy, trwamy raczej przy tej postawie Benedykta XVI. I kiedy nie ma takiego otwarcia, że my traktujemy, i to rzeczywiście raczej jest to, jeśli nawet się z rabinem ktoś to, znaczy, przepraszam, z imamem spotyka, to jest to raczej towarzyszenie, a nie wspólna modlitwa, bo dla nas Bóg islamu nie jest tym samym Bogiem. I tak jak powiedziałem.
Tam byli też ci Indianie, czy tam jacyś tam buddyści.
W liturgii Kościoła, jeżeli mamy, ja raczej przestrzegam przed takimi związkami małżeńskimi, najczęściej to jest kobieta chrześcijanka czy katoliczka i muzułmanin, to raczej z tego nic dobrego potem nie ma, natomiast w obrzędach jest to zawsze osoba niewierząca. Więc tak. Jest to chyba odpowiedź.
Zresztą to potem już mówiono w komentarzach, że święty Jan Paweł II tylko nie mówi, że modliłem się razem. Tylko mówiono, że to było spotkanie.
To było spotkanie, natomiast dialog międzywyznaniowy.
Tak, coś takiego.
Nie tyle tu ekumenizm, bo ekumenizm ja bym tutaj zawęził do raczej wyznań chrześcijańskich. Prawosławia i wszelkich odmian, tak to nazwę, może nieładne sformułowanie, chrześcijańskich, baptyści, metodyści i tak dalej, i wszelkie tu odmiany kościoła ewangelickiego w Niemczech, reformowane, ewangelicko-augsburskie i tak dalej. Natomiast to jest dialog jakiś międzywiedzeniowy, bo tam też byli, pamiętam, i buddyści na tym spotkaniu, i tam właśnie tam ci wszyscy szamani, jacyś różni, z różnych jakichś wyznań, raczej byśmy tam mówili o dialogu. Czy tam była wspólna modlitwa, trudno powiedzieć, jakieś spotkanie, rozmowa. A nasza pozycja jest taka raczej benedyktowa, tak to nazwę, dzisiaj do dziś zachowana. Co jeszcze bardziej, jeszcze dodam tylko takie moje praktyczne spostrzeżenie, jeśli chodzi o islam. Miałem takie wydarzenie w życiu swoim, kiedy chciałem ochrzcić Polce, była dziewczyna z Podgorzowa Wielkopolskiego, też w Niemczech, była zamężna, czy była w związku z muzułmaninem z Kosowa. I przez lata próbowałem, ja chyba o tym już mówiłem, chrzcić to dziecko. Ona przychodziła do mnie, tak kiedy byłem na zastępstwach w Niemczech, i nigdy tego dziecka nie udało się ochrzcić, dlatego że oni też nas nie uznają jako ludzi oczywiście wierzących. Oni wiedzą, że my w jakiegoś Boga wierzymy, szanują to w jakiś tam sposób, ale to nie jest ich Bóg i w zasadzie dla nich jesteśmy ciągle niewierni, czyli w zasadzie trzeba nas nawrócić. No, nie ma tego dialogu, tej płaszczyzny porozumienia, że jesteśmy, powiedzmy, gdzieś punkt wyjścia jest wspólny, prawda? I żądają wtedy bardzo mocnych ustępstw. Zresztą my też, pisemnej zgody na chrzest dziecka w kościele katolickim. Nie wiem, czy to wyczerpująca odpowiedź, ale jeśli nie, to proszę pytać dalej. Ale
tak,
ale myślę, że pan wyczuwa, jaka jest nasza pozycja.
Będzie też ku temu czas, jak będą rozmowy na ten temat. Wiem, że też nie lubią słowa też bracia odłączeni, prawda, czy rozłączeni.
Nie, oni nie są odłączeni, bo oni nigdy nie byli w naszym kościele. No prawda, to jest zupełnie nowa wiara, nowe, jakby oni sami też mówią, że korzenie ich są zupełnie gdzie indziej. To, że uznają Jezusa i jako proroka i gdzieś tam sięgają też do Abrahama i do Pisma Świętego, jakieś tam widzą związki, ale to
ale
jest...
Nie, tylko mi chodzi o protestanckie na przykład, którzy mówią, że oni się nie czują odłączeni, bo to myśmy się...
Aha.
To no. Takie, kiedy spotkałem... Aż
no
sobie...
Raczej jest tak, że najpierw Luter był w kościele katolickim,
no raczej
był
tak,
zakonnikiem,
nie?
I odszedł.
Raczej
się odłączył, tak, a nie my od zakonu, prawda, od niego. No
tak.
To...
Odbieramy kolejne telefony, 9 minut po 19, szukając Słowa Bożego. Szukamy, rozmawiamy z naszymi słuchaczami. Bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Księdzu doktorowi Tomaszowi oczywiście Bóg zapłać, bo przecież to są rzeczy, po których my tylko możemy się zbliżać na kolanach i to możemy tylko jakiś fragment się otrzeć, ale to zawsze będzie coś dla nas niesłychanie ważnego, istotnego, bo przecież to jest Eucharystia Słowa Bożego i to w dodatku Eucharystia, która dotyczy tak wielkiej sprawy, jaką jest niedzielne ucztowanie i Chrystusa Zmartwychwstałego. No tak poszły te rozmowy w kierunku dziecka. No rzeczywiście to jest jakiś zwornik w tym Słowie Bożym. I tak dobrze się składa dzisiaj, że mamy to właśnie, to wspomnienie świętego Stanisława Kostki, który miał tą postawę dziecka, chociaż był takim gigantem świętości i wiary. Wiemy, że do końca życia nosił na piersi list, który napisał do Matki Boskiej, w którym prosił, żeby ona go zabrała szybko z tego świata, bo większy będzie pożytek z niego tam, kiedy będzie u niej, przy niej. Świadkiem jego umierania jest taki obraz, który znajduje się u ojców Dominikanów w Krakowie na Stolarskiej Matki Bożej Różańca, i to jest tak na marginesie. A druga sytuacja, no to jest znowu osoba świętego Jana Bosko. Te perykopy dotyczące dziecka są tam na świętego Jana Bosko czytane. I pamiętam, jak Ojciec Święty był na stulecie śmierci świętego Jana Bosko w Turynie i z taką wielką miłością właśnie o tym mówił. I potem sam pamiętał, jak on został jeszcze, no nie jako dziecko, tylko właśnie jako młodzieniec, dotknięty tym cudownym, że tak powiem, etosem tego Padre i Maestro, który był święty Jan Bosko i tak cudownie kończył to swoje kazanie tam na Waldocco w Turynie, tak o San Giovanni Bosco, prega per noi. Ale to są te właśnie piękne odniesienia. Potem też to odniesienie znajduje się przed sklepem jubilera, gdzie kończy się właśnie cały ten trudny utwór właśnie tym, że Anno, tak wiele żeśmy stracili, ale trzeba cofnąć się linijkę wyżej. I autor pisze, ponieważ nie byliśmy jako dziećmi. Ale też jestem wdzięczny księdzu profesorowi, że poruszył tę sprawę walki z mocami ciemności i wspomniał ksiądz o tych egzorcyzmach, a przecież sam święty Jan Paweł II kiedyś poproszony przez Gabriela Amorca na placu świętego Piotra, to był 6 czerwiec, ale roku, ja już nie pamiętam, Gabriel Amorc mówi Santita, mamy tutaj taki ciężki przypadek, bo dziewczyna jest z Mący, jest takie tak głębokie opętanie, że my sobie z moim kolegą egzorcystą nie możemy poradzić. I wtedy Ojciec Święty, byli tam świadkowie, byli obok, Stanisław Dziwisz, Gianni Danzi, Ojciec Święty opisują, że lał się po nim pot, przez około pół godziny, dopiero kiedy Ojciec Święty powiedział, jutro za ciebie odprawię mszę świętą, wtedy ten zły duch opuścił, dlatego też bardzo jestem wdzięczny i dziękuję, że ksiądz doktor przypomniał, że to musi być właśnie ta zgoda władzy właśnie biskupa, ordynariusza diecezjalnych, bo jest to rzeczywiście w Kościele niesłychany odcinek walki z mocami ciemności. No wystarczy mi dzisiejsza refleksja, którą myślę, że tam ojciec zna, prawda, bo to takie, przepraszam bardzo, że to tak, bo tam była mowa, że to mamy to Słowo Boże jednak łączyć z rzeczywistością. Takie jakieś wielkie zagrożenie, że nasza ojczyzna ma otrzymać pożyczkę i to miliardową na miesiąc przed wyborami. To jest szatańska robota, to trzeba sobie jasno powiedzieć, bo przecież to jest próba skompromitowania prezydenta, gdyby za miesiąc czasu musiał się martwić, co z tym miliardem robić, ale to jest jeszcze gorsza sprawa, dlatego że to jest właśnie zmuszenie, to nie jest żadna pożyczka, tylko to jest wciśnięcie na miliarda po to, żebyśmy przyjęli właśnie tych ludzi, których do końca nie znamy, nie wiemy, co oni nam niosą i żebyśmy się nie mogli wykręcać właśnie tak. Z tego, że my nie mamy na to pieniędzy.
Ale panie Krzysztofie, bo to już rozszerzamy się bardzo szeroko, dobrze? A damy jeszcze okazję
oczywiście
do komentarza.
Doktorowi, ojcu,
dziękujemy. Pan Krzysztof, pozdrawiamy serdecznie.
Ważne i nośne i Bóg zapłać za wprowadzenie nas w niedzielną liturgię. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz zawsze dziękujemy, pozdrawiamy.
Dziękujemy bardzo. No tak, tu się ten problem otwiera na różne sposoby, komentowany się na pewno jest. To znowu, ja też no, mam taką naturę, od razu czuję pod skórą, co to wszystko przyniesie. Wiemy, że tam wchodzą ogromne środki w grę i jest ten szantaż taki, coś dostaniecie, jak weźmiecie, jak nie weźmiecie, to nie dostaniecie, a no, może to nie jest do końca sprawa naszego programu tutaj, bo to nad tym zastanawiają się i ja tylko powiem tak, kiedy byłem w Niemczech też teraz, oczywiście śledziłem tę sytuację na bieżąco, co więcej i to powiem tutaj mocno, ponieważ gdzieś tam dotarły w początkowych fazach tego całego problemu, bo to my o tym dziś też mówimy, bo kiedy mówimy o osobach słabych, małych w Kościele i o tej naszej postawie chrześcijan przyjmowania, przede wszystkim otwierania się na takie, na to, co małe, co wzgardzone, jak to dziecko dzisiaj w Ewangelii, to o tym też trzeba powiedzieć. I bolało mnie bardzo, kiedy gdzieś tam czytam komentarz polski, nie pamiętam skąd, nikogo nie chcę tutaj oskarżać, ale gdzieś tam się pojawiały i od razu takie pytanie, a co Kościół katolicki w tej kwestii zrobi? Bo Ojciec Święty to, a wy co? No więc ja powiem tak, tam gdzie byłem, parafia od razu moja, gdzie ja byłem teraz proboszczem przez 2 miesiące, otworzyła wszystkie pomieszczenia dla tych ludzi, nie patrząc, tam jest wielu chrześcijan oczywiście, widać to dokładnie na przykład po kobietach, które przychodzą po europejsku ubrane, ale też przychodzi wielu, wielu muzułmanów. Otworzyła wszystkie pomieszczenia kościelne, kościół piękny, nowy, chociaż no niestety serce mnie boli, bo boję się, że on tam już długo nie będzie kościołem, bo tam ten kryzys wiary jest ogromny. Wszystkie pomieszczenia na kursy językowe dla tych ludzi. Więc od razu otworzono w zasadzie szkołę. Po tych ludziach oczywiście trzeba sprzątnąć, trzeba udostępnić toalety, kuchnię i tak dalej. Bardzo konkretny gest, więc dlatego tutaj był ten głos, tak, my jesteśmy w rzeczywistości, do tej rzeczywistości się odnosimy, Ewangelia też nam o rzeczywistości podpowiada, ale myślę, że też nie do końca jest tutaj nasza rola, żebyśmy takie rzeczy oceniali pod kątem społecznym. Myślę, że jako Kościół my to bardzo dobrze zdajemy ten egzamin i też bardzo dobrze zdajemy egzamin pod tym kątem, że my się z tym nie obnosimy, co my robimy. Wiele rzeczy jest tej pomocy bardzo konkretnej, której nie wszyscy muszą ją widzieć czy o niej słyszeć, bo naszą rolą nie jest tam trafiać na pierwsze szpalty gazet, od tego są też inni, jakim to sprawia przyjemność. My właśnie się mamy uczyć w pokorze sprawować swoją funkcję, dawać świadectwo wiary i w pokorze to czynić. To znaczy,
no i też pan
niech prawda, nie wie twoja prawa ręka, co robi lewa i tak dalej.
I też Polaków nie musi nauczać pan Schulz, chociażby
tak
Niemiec,
jest,
prawda?
Tak,
co mamy, jak mamy się
tak,
zachowywać?
Tak, bo tam też, ja pamiętam, były wielkie euforia, najpierw wszystkich przyjmujmy, a potem jak wyjeżdżałem, właśnie ten dzień, kiedy wyjeżdżałem, to był dzień, kiedy pani Merkel zamknęła granicę i wtedy gazety nie wiedziały, co pisać. Wtedy był naraz wielki kryzys, jak to w zasadzie ich pani Bundeskanzlerin, że tak powiem, oszukała. Postawiła w sytuacji jakby bez wyjścia. Co teraz oni mają powiedzieć? Najpierw taka euforia. My tu jesteśmy teraz znowu przodownikiem Europy i naraz my też zamknęliśmy granicę, więc co powiedzieć, prawda? No więc ja się nie chcę na te tematy wypowiadać, bo to nie jest tutaj, ja nie jestem tu od politykowania, ale, ale też widzimy, jakie powiązanie wielkie Ewangelia i Słowo Boże ma ciągle właśnie z tymi naszymi sprawami codziennymi, społecznymi i też podkreślmy politycznymi, no bo tak to jest właśnie.
Szukając Słowa Bożego, mamy jeszcze czas na telefony. Naszym dzisiaj komentatorem jest ksiądz dr Tomasz Tułodziecki, biblista, moderator dzieła biblijnego w diecezji toruńskiej, także i duszpasterz. Drodzy Państwo, i jeszcze jedno, drugie pytanie i już będziemy powoli podsumowywać nasz program. Słuchamy Radio Maria, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze, witamy.
To jest Stanisław Donoszonka. Otóż, co jest ciekawe, że obecnie wiara katolicka ma podcięte korzenie. Mało tego. Ma fundamenty wywrócone do góry nogami. Mało tego. Ma fundamenty kompletnie zrujnowane.
Panie Stanisławie, a pan jest katolikiem? Pan jest katolikiem, czy kim pan jest? Bo jeżeli może się dowiedzieć na początku. Pan jest katolikiem, czy...
Tak, teologiem.
Teologiem.
Następnie zauważmy... Pisze święta Teresa z Awilli, że dostępuje się chwały przebóstwienia dopiero w siódmym stopniu zjednoczenia z Bogiem. Pisze o stopniach świętości święty Jan od Krzyża i wielu ojców Kościoła, doktorów Kościoła, pisze ten temat, że są stopnie świętości. Natomiast wrogowie Kościoła zaprzeczają tak fundamentalnej prawdzie teologicznej, że nie ma stopni świętości. To jest bzdurka. To jest wymysł właśnie wrogów Kościoła, mało tego, ludzi, którzy należą do kościelnej masonerii. Weźmy kardynał, prawda, Casseroli. Mason.
Panie Stanisławie, ale wie pan co, bo to jest tak, że z masonerem jest tak, że my wiemy dopiero kto jest, dopiero po jakimś czasie, jeżeli tylko chce się przedstawić. Natomiast myślę, że księże, no to już widać, że pan ma gorliwe tutaj serce, ale nie wiem, czy to są dobre, że tak powiem, okazje, żeby w ten sposób się... Wiadomo, że Kościół ten ziemski ma kryzysy. Kościół ten ziemski, ludzki ma swoje mea culpa. Natomiast wiemy, że jest ta świętość Chrystusowa, która nas podnosi z różnych opresji, wywodzi. No masonia istnieje, to nie ma tutaj...
Ja się bardzo cieszę nawet, że pan Stanisław tutaj taką piękną postać Teresy z Awilla przywołał. Za tydzień dokładnie w sobotę spotykam się. Troszkę mi to leży na sercu, bo przepraszam, jestem w Karmelu, ja jestem odpowiedzialny w naszej diecezji za życie konsekrowane, czyli za ojca Janusza też poniekąd, choć z zakonami męskimi mam troszkę mniejszy kontakt, bo one sobie dają radę same, najczęściej mają swoich ojców duchownych, ale z siostrami naszymi właśnie organizujemy takie spotkanie też siostrzane nasze tutaj diecezjalne, bo kończy się rok terezjański. A inne siostry też, grupa jedzie do Częstochowy, bo jest zjazd osób konsekrowanych w Częstochowie. Ale bardzo się cieszę, że pan Stanisław to poruszył postać. Tylko musimy pamiętać, bo ja sobie zawsze zadaję to pytanie, jestem w Karmelu co miesiąc. Mam tam konferencję dla sióstr, rozmawiamy i bardzo te siostry cenię. I to jest ogromna duchowość. One same wiedzą, też nawet dokładnie jeszcze, dokładnie może nie wiedzą, na którym stopniu tej świętości Teresy są. Ciągle zastanawiamy się tam i nad Teresą, i nad Janem, i nad prorokiem Eliaszem, który jest jakimś takim ukrytym ich patronem z Karmelu też. Więc no, to jest dążenie nasze do tych stopni świętości. Ja sobie tam w ogóle nie uzurpuję porównywania siebie z Teresą z Awilla, natomiast trzeba do tego dążyć. Myślę, że taki pierwszy stopień świętości dzisiaj stawia Jezus właśnie w tym dziecku. Jeśli wykorzystamy tę piękną dzisiaj bazę, jaką daje Jezus Chrystus i czytania nasze, choćby wspomnienie o sądach kardynalnych, nad tym, gdyby się każdy zastanowił z nas tą niedzielę, nad tymi czterema filarami, tak jak krzyż jest, cztery ramiona i cztery ramiona mojego życia. Mądrość, sprawiedliwość, umiar, i męstwo. Jak ja to realizuję w życiu, gdzie ja jestem z tymi cnotami w tej chwili w moim życiu, w mojej drodze do mojej Jerozolimy, gdzie się kiedyś moje życie zrealizuje, to będzie to już na pewno dobry punkt wyjścia. Natomiast no, Teresa stawia poprzeczkę bardzo wysoko i była to niewiasta niezwykłych walorów tego i poziomów świętości. Do tego dążymy, a to myślę, no, jest ciężko osiągalne dla przeciętnego wierzącego. Oczywiście dążyć trzeba. Do najwyższych stopni.
Oczywiście. Czyli podsumowujemy już naszą audycję. Najbliższa niedziela. Najważniejsze takie punkty, filary, kamienie milowe tych czytań biblijnego spotkania właśnie z liturgią, ze Słowem Bożym.
Pierwsza rzecz, ojcze, ja myślę, że w ogóle dzisiaj odkryjmy Boga, to co chce nam dzisiaj Pismo Święte podpowiedzieć, Boga jako mądrość wcieloną, prawda? Bóg, który znów, tak jak powiedzieliśmy tu wielokrotnie, przemawia i będzie zawsze to robił, przede wszystkim przez żywe słowo. I jak my się do tego słowa nie będziemy odnosić i nasza znajomość nie będzie się pogłębiać, no to właśnie żadnego stopnia świętości nie jest człowiek w stanie osiągnąć, bo językiem Boga od początku, kiedy dał właściwie człowiekowi prawo, no jest Pismo Święte. Więc to jest taki znowu pierwsze wezwanie Boga. Czytaj to słowo i spotykaj się z tym słowem i z tą mądrością wcieloną właśnie, abyś te stopnie świętości powoli, jeśli ci na tym zależy, osiągał. A druga rzecz, ja pomijając już właśnie to, co powiedziałem o cnotach kardynalnych, może jeszcze chciałbym zwrócić uwagę na bojaźń, która tutaj nam też wybrzmiewała i właśnie choćby w tej trzeciej, w tej jednej z tych pokus, którą szatan jakby stawia przed Chrystusem, kiedy mu tej bojaźni brak, bo bojaźń Boża, czyli to umiejętna ta proporcja między tym, co stworzone, a stworzycielem, prawda? Gdzie ja staję, jako stworzyciel czy jako stworzenie. Dzisiaj człowiek często pomieszał te porządki, to często mu to sprawia kłopoty, więc nad tym też bym się często zastanowił, a to jest też początek mądrości, jak mówi Pismo Święte, bojaźń Boża. To jest pięknie pokazane też w księgach mądrościowych, księga Przysłów ma taki charakter właśnie takiej księgi o bojaźni. Ono na początku tej księgi jest słowo o bojaźni, w samym środku tej księgi, w 14 rozdziale autor mówi o bojaźni. Myśmy o tym też mówili, wspominali, ale widzimy, że Pismo Święte do tego wraca i potem kończy wszystko traktat o mądrej i cnotliwej niewieście, która boi się Pana. Więc to nie chodzi o to, żebyśmy drżeli ze strachu i się posili serce nam tam dygotało w klatce piersiowej, tylko o to, żebyśmy odpowiednią relację do Boga za każdym razem w sposób budowali, nabywali, będąc w Kościele, stając przed żywym Słowem Bożym. Żebyśmy wiedzieli, że tam jest nasz Stwórca, Pan, ale i Ojciec, Mistrz, który potrafi właśnie w drodze zatrzymać się i nas i upomnieć, i pouczyć, a my jesteśmy tymi, którzy idąc Jego śladami, idąc Jego drogą, zmierzamy we właściwym kierunku. To może tyle.
Dziękujemy bardzo za spotkanie ze Słowem Bożym w najbliższą niedzielę, szukając Słowa Bożego. Dziękujemy naszemu gościowi, ksiądz dr Tomasz Tułodziecki, biblista, moderator
Dziękuję biblijnego. Również i ojcu Januszowi też za takie żywe i ubogacające spotkanie.
Bóg zapłać. Dziękujemy z Panem
Wszystkiego dobrego, szczęść Boże.
Szczęść Boże. I drodzy Państwo, my również się powoli żegnamy. Już myślimy o spotkaniu naszych najmłodszych przyjaciół. Za moment program i wspólna modlitwa na antenie Radia Maria i telewizji Trwam.
anioły przychodzą wtedy, gdy samotnie za swym stołem przełykasz ciche łzy i tylko jednym gestem noc zmieniają w dzień i czujesz, że znów jesteś. Nadzieje przyniosły ci, nadzieje przyniosły ci. To światło zostawione na serca dnie, na serca dnie. Anioły są wśród nas, spotyka się co dzień. Znajomą mają twarz, mijają mnie, mijają cię. Anioły
w sobotę 19 września na Jasną Górę już po raz 19 pielgrzymować będą leśnicy. Tegorocznej ogólnopolskiej pielgrzymce towarzyszyć będzie hasło, przesłanie z encykliki Laudato Si Ojca Świętego Franciszka: nie ma ekologii bez właściwej antropologii. Z tej okazji na szczycie Jasnej Góry o godzinie 11 sprawowana będzie msza święta pod przewodnictwem Jego Ekscelencji księdza biskupa Tadeusza Lityńskiego, krajowego duszpasterza leśników, biskupa pomocniczego diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. Homilię wygłosi Jego Ekscelencja ksiądz biskup Edward Janiak, ordynariusz diecezji kaliskiej. Transmisja na antenie Radia Maryja. Zapraszamy do wspólnej modlitwy.